Więź. Podcasty nieoczywiste. Personalistyczne spojrzenie na wiarę, kulturę, społeczeństwo i politykę.
Brzydkie słowo na P, czyli rozmowy o polityce rozumianej jak najszerzej. Zapraszam, Bartosz Bartosik. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Gdybyście mieli obcokrajowcowi kiedyś wyjaśnić, na czym polega polskość, na czym, czym jest, co jest sednem tej polskości, to czemu poświęcilibyście najwięcej uwagi? Czy historii polskich noblistek, polskich noblistów, a może historii Piastów, Jagiellonów, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, albo, nie wiem, polskim pierogom, tańcom ludowym, blokowiskom, na których wychowało się polskie społeczeństwo powojenne? A może jednak powiedzielibyście w pierwszej kolejności najwięcej o traumach II wojny światowej, które przeżyli nasi przodkowie i które przynajmniej jakoś w nich uczestniczyli. Wydaje mi się, że dzisiejszy gość naszego podcastu powiedziałby, że ta ostatnia opowieść jest najbliższa większości Polaków. Oczywiście nie chcę z niego odpowiadać, zaraz go spytam, dlaczego tak myśli i czy rzeczywiście tak myśli. Natomiast na początku chciałbym go przedstawić. Moim i waszym gościem w podcaście jest dzisiaj profesor Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witaj w studiu podcastowym Więzi.
Dzień dobry. Również z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym to swego czasu się spotkaliśmy przecież. Poznaliśmy.
Zgadza się. Dzięki, że to dodajesz, bo rzeczywiście będziemy mówić sobie per ty, bo znamy się rzeczywiście. Byłem studentem u Michała. Dobrze bardzo ten czas wspominam zresztą. Nie będę ukrywał, więc jakąś sympatię myślę do mojego gościa dzisiejszego mam. A jednocześnie chciałbym dzisiaj porozmawiać o książce, którą niedawno napisał, wydał w wydawnictwie Mando, Traumaland, Polacy w cieniu przeszłości. I będę chciał o niej porozmawiać, w jaki sposób pogłębić tematykę tej książki i zaprezentować częściowo ją naszym słuchaczom tego odcinka, a z drugiej strony może w kilku miejscach zobaczymy, może się uda jakąś polemikę też wprowadzić. Także cieszę się, że jesteś u nas. Zacząłbym od tego, że ukazała się właśnie twoja książka Traumaland, która jest w pewnym sensie nowością w twojej karierze, to znaczy jednak głównie do tej pory koncentrowałeś się w dłuższych formach akademickich. To jest jednak pozycja popularno-naukowa, w której tak naprawdę przyglądasz się z pozycji psychospołecznych tożsamości Polek i Polaków, naszej tożsamości, czy obywatelskiej, czy narodowej, czy etnicznej. To, co robisz w tej książce, to jest bardzo ciekawe moim zdaniem i w pewnym sensie zaskakujące dla mnie pozytywnie. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście odwołujesz się do licznych badań, przede wszystkim z psychologii społecznej, ale nie tylko, które mówią o tym, jak doświadczenie przeszłości naszych przodków wpływa na to, kim jesteśmy jako społeczeństwo, jako Polacy dzisiaj. Natomiast mówię, że robisz coś ciekawego, jakoś tam może zaskakującego, bo odnosi się dużo do historii i do historii, którą, co właśnie cenię, zarówno tej małej i tej dużej, tak bym to nazwał. Znaczy tej historii społecznej i historii politycznej, prawda? Więc mamy w tej książce odwołania do katastrofy pod Smoleńskiem, mamy odwołania do niespodziewanego prezentu Emmanuela Macrona dla papieża Franciszka. Mamy odwołania do także takich historii jak oczywiście kwestie polskich obozów śmierci, w cudzysłowie lub nie, zależy jak kto woli.
Czy nawet jedzenia robaków i paniki wokół tego, że instytucje europejskie narzucą nam dietę opartą o insekty, prawda? Mało kto pamięta to, ale rok temu, czy półtora roku temu wszyscy się przestraszyliśmy bardzo tego.
Taka malutka panika moralna wybucha wokół tego, prawda? A z drugiej strony mamy też historię w tej książce Stanisławy Krogulec ze Świętokrzyskiej Wsi, czy Natalii, psychoterapeutki z Odessy. I wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowe, że z jednej strony właśnie odwołujesz się do tej wielkiej historii, a jednocześnie ilustrujesz to tymi małymi historiami, gdzieś pokazując, że ta wielka historia nie dzieje się zupełnie obok nas, a jednak jest częścią naszej własnej historii i jedno na drugie wpływa. Na początku chciałbym cię zapytać zatem, powiedz proszę, dlaczego jest tak, że właśnie z tych różnych opowieści o polskości jednak najczęściej wybieramy tę opowieść martyrologiczną, odwołującą się do II wojny światowej? To po pierwsze dlaczego? A po drugie, co nam to robi jako ludziom, jako Polakom?
To jest w ogóle, to jest ciekawe pytanie, bo ono dotyczy nie tylko Polaków, ale dotyczy wszystkich ludzi tak naprawdę. James Liu, który badał kiedyś to, jak ludzie opowiadają o historii, pytał, jakie są na przykład najważniejsze wydarzenia w historii twojego kraju. I zadał to pytanie w sporym próbom osób badanych z różnych państw. To było wielkie porównawcze badanie, chyba kilkudziesięciu państw. I w każdym z tych państw za najważniejsze wydarzenie historyczne uważano okres II wojny światowej. Znaczy, to jest najważniejszy moment decydujący o historii świata. I Liu twierdził, że jeżeli mówimy o historii świata, to ewidentnie po pierwsze wybija się ta historia II wojny światowej jako taki element bardzo uniwersalny, a po drugie ludzie chętniej koncentrują się na wojnach niż na czymkolwiek innym. To znaczy zapytani o to, co jest jakimś ważnym wydarzeniem w przeszłości, no to będą wskazywać raczej na wojny niż na przykład na, nie wiem, wielkie odkrycia, na jakieś wydarzenia kulturalne i tak dalej. Więc to jest coś uniwersalnego, ale myślę, że na tym tle i tak Polska jest dosyć specyficzna. To znaczy, gdy mówimy o tej traumatycznej historii, to mówimy nie tylko o wojnie jako, nie wiem, walce, okresie właśnie podbojów, zwycięstw, porażek, tylko mówimy o doświadczeniu bycia ofiarą zbrodni. I stawiam taką tezę, że na tych terenach, które Timothy Snyder kiedyś nazwał skrwawionymi ziemiami, czyli właśnie Polska, Białoruś, Ukraina, zachodniej części Rosji, kraje nadbałtyckie też, no, że te kraje są bardzo szczególne. Znaczy, w bardzo krótkim czasie doszło tam do niebywałej wręcz skali ludobójstw, masakr, czystek etnicznych w krótkim czasie. I to, co przeszli ludzie mieszkający na tych terenach, jest w jakimś sensie unikalne, nawet na tle, no, takiego w ogóle dramatycznego XX wieku wszędzie na świecie. Mm-hmm.
Okej, okay, czyli z jednej strony mówimy o tym, że to jest pewien problem uniwersalny i że tak naprawdę to jest pytanie o tożsamość w ogóle chyba ludzką i taką, którą wpisujemy w szerszy kontekst niż tylko kontekst jakiś tutaj właśnie nasz lokalny. A z drugiej strony jednak podkreślasz tę specyfikę naszą lokalną, historyczną, która powoduje, że jesteśmy jakoś w jakimś sensie predestynowani, nie wiem, czy masz to zbyt mocne słowo, ale uwarunkowani do tego, żeby mocniej się koncentrować na tych traumach. Zatem chciałbym cię teraz zapytać o to, no dobrze, no to skoro już żyjemy na tych skrwawionych ziemiach, Bloodlands, to co nam to robi? To znaczy, co nam ta przeszłość i myślenie o niej robi jako obywatelom, jako osobom, jako Polakom?
No i to już jest pytanie ciekawe, pewnie już nie tylko dla psychologa w ogóle, ale szczególnie dla psychologa społecznego, który bada to, jak ludzie reagują na różne bodźce, które mają jakąś tam społeczną istotność. I to wiele takich badań prowadzono i my też prowadziliśmy w naszym zespole, gdzie na przykład patrzyliśmy na to, co się dzieje z ludźmi, kiedy przywołujemy im właśnie takie obrazy z traumatycznej przeszłości, jak to zmienia ich funkcjonowanie, myślenie. Czasami to były takie bardzo proste eksperymenty, gdzie oni, nie wiem, badani rozwiązywali jakieś układanki słowne, w których nagle przypadkowo pojawiały się do rozwiązania takie słowa, do ułożenia takie słowa jak Katyń, Auschwitz, wśród innych słów. I porównywaliśmy tych badanych do badanych, którzy mieli takie zupełnie neutralne słowa. Często też związane z historią, ale nie z tą traumatyczną historią, Jagiellonowie na przykład. No i te badania pokazywały dosyć w taki bardzo regularny sposób w sumie, i to nawet nie tylko w Polsce, ale w Polsce bardzo dużo takich badań prowadziliśmy, że przywoływanie myśli o przeszłości, traumatycznej przeszłości, po pierwsze obniża zaufanie, zwiększa taką ogólną lękowość, zwiększa tendencję do wiary w teorie spiskowe, do szukania wyjaśnień w takich kategoriach właśnie różnych spisków, złych intencji. Zwiększa takie postrzeganie świata jako wrogiego nam, myślenie o naszych sąsiadach, o innych państwach jako takich, którym lepiej nie ufać, raczej lepiej się usamodzielnić i budować jakiś rodzaj autarki, raczej niż z nimi współpracować. No i pewnie wielu naszych słuchaczy gdzieś tam w tym odnajdzie, nawet jeśli nie siebie, no to pewnie taki, nie wiem, dominujący dyskurs w Polsce na temat, nie wiem, spraw międzynarodowych, na temat bezpieczeństwa i tak dalej, że bardzo dużo stawiamy na taką, kładziemy dużą uwagę na kwestie właśnie takiego bezpieczeństwa rozumianego jako bezpieczeństwo wewnętrzne, jakieś taka niezależność od innych i to, że inni tak naprawdę mają złe intencje, chcą nas skrzywdzić. Nieprzypadkowo dużo takich badań prowadzono też w Izraelu, to znaczy Izrael no, też jest w sumie państwem, które opiera się na bardzo podobnej, jakby podobnej wrażliwości historycznej, tak? Znaczy też kolosalnej traumie, na której zbudowana jest ta tożsamość izraelska. No i prace na przykład właśnie Jehiela Klara czy Daniela Bartala, one pokazują więcej to samo. Jehiel Klar nawet stworzył taką skalę, którą nazwał Perpetual In-Group Victimhood Orientation, taka orientacja na ciągłe bycie ofiarą, tak? Taką kolektywną ofiarą, że ciągle jesteśmy ofiarami. Co z tego wynika? No i też on potrafił robić takie eksperymenty, gdzie nawet podprogowo pokazywał ludziom swastykę w takim zadaniu, które opisuje zresztą w tej książce dokładniej. I okazywało się, że ci Żydzi, którzy oglądali tą swastykę, jeżeli oni byli tak skoncentrowani właśnie na tej tożsamości właśnie ofiar i samo przywołanie tej swastyki od razu wzbudzało w nich na przykład jakieś, zmieniało im poglądy, przesuwało ich w stronę taką bardziej jastrzębią, tak? Chcieli się konfrontować z Arabami, z Palestyńczykami, mówili, że żadnych tutaj negocjacji, żadnych porozumień pokojowych, tylko twarda siła i działania militarne są w stanie rozwiązać nasze problemy, tak? To się działo po tym, jak naprawdę no, podprogowo, bardzo krótko, przez kilka milisekund widzieli na ekranie swastykę, tak? Więc to jest ciekawe, jak takie proste sygnały, które my przecież na co dzień widzimy w naszym otoczeniu, często o nich nawet nie myślimy, mogą gdzieś tam właśnie wzbudzać w nas te wszystkie myśli związane z traumatyczną historią, które przekładają się na nieufność, na niechęć do obcych też. Mm-hmm.
No właśnie chciałem się zatrzymać może w tym miejscu do tematu może, nie wiem czy konkretnie Izraela, ale tego tematu jak, może skąd to się bierze, że często w tej książce odwołuje się do badań akurat, czy badaczek, czy badaczy izraelskich, polskich, czy amerykańskich, ale często właśnie z tym pochodzeniem, czy polsko, czy izraelskim, to jest chyba symptomatyczne, że tak właśnie jest, że to właśnie te osoby badają takie zjawiska, bo domyślam się, że może to być pewien rodzaj właśnie takiego, czy nie wiem, czy tego właśnie bias autorskiego, czy tego właśnie nastawienia autorskiego, czy raczej tego, że po prostu tego oczywistego faktu, że nasza przeszłość własna, przeszłość naszej rodziny, naszej społeczności, jakoś wpływa na to, czym się interesujemy jako dorośli ludzie, to wydaje mi się, że to jest dość jasne. Natomiast, to mówię, to za chwilę my się do tego jeszcze dojdziemy. Natomiast chciałem cię teraz zatrzymać na tym punkcie, który powiedziałeś o zaufaniu. Bo to jest jedna z tych objawów właśnie kultury traumy, którą gdzieś w Polsce, ale nie tylko w Polsce, uprawiamy, której jesteśmy częścią, która jest naszą codziennością. Wykazuje, że właśnie brak zaufania jest jedną z konsekwencji właśnie opowiadania tej traumy jako centralnego doświadczenia tożsamościowego. Powiedz proszę, jak do tego dochodzi? Dlaczego to jest tak, że nasze zaufanie tak bardzo cierpi w wyniku eksponowania tej historycznej traumy?
No, przywoływanie historycznej traumy przypomina nam, że były sytuacje w naszej historii, kiedy ufanie innym było błędem. Znowu, jak mówimy o nieufności, braku zaufania, to często to patologizujemy, prawda? Narzekamy na to, ojej, w Polsce ludzie nie ufają instytucjom. Znowu, prawda, badania pokazują, że Polska jest na szarym końcu w porównaniach, statystykach zaufania w całej, na szarym końcu Europy, tak? Że ludzie nie ufają lekarzom, samorządom, państwu, tak, nawet tak. Swojemu sąsiadowi. Tak. Narzekamy na to, ale znowu, to jest pozostałość po czasach, kiedy ci, co ufali, popełniali błąd. Tak? Znaczy, i to był bardzo kosztowny błąd. Znaczy, nie wiem, ludzie, których deportowano do obozów zagłady, tak? Jeżeli ufali, że ktoś zawiezie ich zaraz na wschód i będą tam mogli dalej pracować i żyć, no to popełniał błąd, który kosztował życie, tak? Swoje rodziny. To ci, którzy byli nieufni, mieli większe szanse na przetrwanie tamtego czasu. I takich widzimy to dzisiaj w Ukrainie bardzo wyraźnie, prawda? Mhm. To znaczy Ukraińcy, którzy by wzięli za dobrą monetę wszystko, co mówią Rosjanie, którzy mówią, że prowadzą tu operację specjalną, że chcą wyzwolić wschodnią Ukrainę, zatroszczyć się o rosyjskojęzyczną ludność Ukrainy, no to sami ci rosyjskojęzyczni Ukraińcy doświadczyli tego, jak wyglądało w Buczy czy w Irpieniu co Rosjanie. No, więc ta nieufność, ona w sytuacji wojny, okupacji ma sens. No i teraz oczywiście ona przestaje mieć sens wtedy, kiedy żyjemy w czasach prosperity, ale trzeba zrozumieć to i trzeba być troszkę bardziej wyrozumiałym wobec swojej historii.
Dobrze, no to skoro mówimy o zaufaniu, wydaje mi się, coś bardzo ważnego teraz powiedziałeś. To znaczy, że być może takim jednym z mitów, który może mieć przed wzięciem do lektury twojej do ręki twojej książki, może być to, że możesz pomyśleć, okej, no psycholog społeczny, prawda, pisze o tym, jak to polska kultura jest strasznie zła, bo jest w ciągłym cieniu traumy, no i może ta trauma właśnie nas predestynuje do pewnych zachowań, jak to jest wszystko złe, że my nie ufamy sobie i tak dalej, a jednak trochę w tej wypowiedzi twojej ostatniej pobrzmiewał fakt, że w pewnych sytuacjach i w pewnych konkretnych właśnie rzeczywistościach, które nasi poprzedkowie mieli często z nimi do czynienia, na przykład rzeczywistość wojny, czy różnych trudnych kryzysów, czy katastrof i tak dalej, te elementy zachowania właśnie, czy w kwestii zaufania, czy na przykład w kwestii gotowości do podjęcia pewnego ryzyka, działania często nielegalnego, wbrew obowiązującemu prawu, bywały w przyszłości tymi zachowaniami adaptacyjnymi. W związku z tym, no, to nie jest tak, że to są jakieś jednoznacznie negatywne cechy naszej kultury. To po prostu jest coś, co myśmy odziedziczyli po jakichś naszych przodkach i które sobie opowiadamy dzisiaj na nowo. No i tylko pytanie jest teraz takie, prawda? Czy to jest jedyna opowieść o polskości, która ma realną siłę tworzenia dużej narracji, w którą uwierzy większość Polaków? Czy mamy jednak jakieś inne opowieści, do których się możemy odwoływać i które mogą naszą debatę organizować w równie istotnym stopniu?
No to jest opowieść, która do nas powróciła bardzo mocno po 1989 roku, bo to jest tak, że wiele tych rodzinnych opowieści siłą rzeczy nie mogło być wyartykułowanych. To znaczy myślę tutaj nie tylko o ludziach z podziemia niepodległościowego, którzy gdzieś tam pewnie nie mogli opowiedzieć do końca i nie chcieli obarczać nawet kolejnego pokolenia tym ciężarem. Mhm. Niepasującej do oficjalnej narracji historii rodzinnej, tak? O rodzinach katyńskich, prawda, o których milczeniu też wiele już napisano. Ale myślę nawet o, nie wiem, ofiarach przemocy seksualnej, tak, które nie znajdowały żadnej akceptacji dla tej historii, którą pewnie musiały skrywać w sobie przez ten okres powojenny. No i teraz po 1989 roku, znaczy te historie się odblokowują w różnych momentach, tak? Znaczy, jeżeli popatrzymy na powstanie warszawskie, no to to już jest wcześniej, lata 70., 80., już powstańcy się pojawiają licznie bardzo w organizacjach kombatanckich i o tym można mówić, o tym się mówi. Tak? No ale te historie właśnie, nie wiem, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na przykład, tak? czy właśnie tych powojennych, to co teraz powraca do nas w formie kultu żołnierzy wyklętych, to znowu to są, cały ten konstrukt żołnierzy wyklętych jest dosyć absurdalny, prawda? To znaczy, jakbyśmy sobie pomyśleli o nie wiem, Ogniu, Kurasiu i rotmistrzu Pileckim, no to oni na pewno nie byliby zachwyceni tym, że są włączani do tej samej kategorii, grupie, tak? Znaczy, że ten żoliborski inteligent nagle trafia z jakimś, no takim bardzo, chciałbym, etnocentrycznym, prawda, w swojej wizji polskości przywódcą, w zasadzie wataszką pewnie nawet, można powiedzieć. To jest, znaczy ja myślę, że to są właśnie, to jest taka paradoksalny konstrukt, który ma sens tylko wtedy, kiedy zrozumiemy, że to są te historie, które bardzo długo były nieopowiedziane, no i one jakby powróciły i stworzono jakąś tam jedną kategorię i gdzieś cała ta tradycja upamiętnień wokół tego wyrosła. Więc ja powiem tak, znaczy nie mam za złe Polsce, Polakom, że ta historia jest opowiadana w ten sposób. Myślę, że Znaczy, to jest w jakiś sposób naturalne, że to teraz musiało wrócić w takiej nadmiarowej formie. Wydaje mi się, że to się trochę wypala.
W tym sensie masz na myśli naturalne, że jednak było spetryfikowana ta dyskusja, była po II wojnie światowej ze względu na naturę ustroju komunistycznego?
Tak. To znaczy, że można było... Znaczy, że w zasadzie jedyną formą takich upamiętnień, która przez długi czas była jedyną dozwoloną, no to były upamiętnienia, nie wiem, walk partyzanckich, Armii Ludowej, Gwardii Ludowej i tyle, tak. Znaczy, że te doświadczenia, różne inne opowieści były w jakiś sposób niebezpieczne, tłumione i uznawane za niepasujące. Więc to jest coś takiego, co musiało nastąpić. To musiało powrócić w takiej formie nadmiarowej trochę. Natomiast to, co jest pewnie, co by wypływało z takich badań właśnie psychologicznych na ten temat, to że ta historia traumatyczna, ona jest dosyć destrukcyjna, bo ona utwierdza w nas takie przekonanie właśnie o bezradności, o tym, że musimy być silni, żeby się właśnie bronić przed tymi zagrożeniami, ale historia jest jakby źródłem ciągłego jakiegoś niepokoju, zagrożenia, ona jest niebezpieczna, ona jest taka zagrażająca. Więc raczej to, czego brakowałoby mi w tych wszystkich opowieściach, to jest taka opowieść bardziej sprawcza, bardziej podkreślająca. I to nie jest tak, że właśnie chciałbym teraz nagle powiedzieć, no dobrze, to już nie opowiadamy o Westerplatte, już nie opowiadamy o Katyniu, nie opowiadamy o Powstaniu Warszawskim czy o Rzezi Woli. Tylko skoncentrujmy się wyłącznie, nie wiem, na historii pozytywizmu w Polsce, tak? Jako pewnego prądu intelektualnego, takiego bardzo jakiegoś. Myślę, że nie, że to nie powinno tak wyglądać. Raczej nastawmy się na to, żeby nawet tą traumatyczną historię, czy tą historię z tych bardzo trudnych czasów, mówić w sposób taki, w którym doceniamy jakieś próby sprawczości, próby odzyskania sprawczości przez naszych przodków, tak, przez Polaków żyjących w tamtym czasie. Żeby pokazać, że ludzie starali sobie, znaczy próbowali sobie radzić jakoś z tą sytuacją. Tak? I to nawet widzimy, nie wiem, no, weźmiemy jakieś wczesno powojenne filmy dotyczące tematyki wojennej, no to tam jeszcze bardzo dużo jest takich opowieści, prawda? Ktoś tam handluje mięsem, próbuje coś szmuglować, tego. I to są wszystko takie strategie radzenia sobie. Żyjemy w bardzo opresyjnej sytuacji, ale próbujemy sobie radzić. Nie koncentrujemy się wyłącznie na tym, że byliśmy krzywdzeni, że byliśmy ofiarami, ale też no, jak my próbowaliśmy sobie z tym radzić. W opowieści żydowskiej to też jest dosyć ważne rozróżnienie, prawda? Bo albo mówimy właśnie o... nie wiem, getcie warszawskim, o jego likwidacji, o, nie wiem, Umschlagplatzu, z którego kolejne tysiące ludzi są wysyłane do Treblinki. Albo możemy mówić też o tym, że ci ludzie w tej sytuacji, w której się znaleźli, w tym samym getcie, nie wiem, próbują otwierać jakieś kuchnie charytatywne, żeby żywić swoich sąsiadów, innych ludzi, że angażują się w jakieś życie polityczne często, nielegalne, że tak jak, no, czy na przykład tak jak Ringelblum, zbierają relacje z innych gett i próbują archiwizować to, opisywać wszystko, tak? I jakoś sens ich życiu nadaje to, żeby pokazać światu, co nas spotkało, czyli żeby to wszystko zapisać. Jak sobie myślimy o tym, to są wszystko jakieś próby odzyskiwania kontroli, czy na przykład duchowość, nie? Znaczy to, jak w tamtym czasie ludzie kierują się ku religii, ku przywódcom religijnym różnych wyznań, właśnie tam szukając jakiejś otuchy w tym. To jest interesujące, myślę, a to jest coś, czego mi trochę brakuje w tych opowieściach. I to jest też prawdziwa historia. Znaczy, prawdziwa historia jest taka, że ludzie sobie zawsze próbują jakoś jeść. Znaczy, są sytuacje, w których mamy ludzi już tak bardzo pozbawionych nadziei, że u nich już tego poszukiwania jakiegoś sprawstwa, radzenia sobie już nie ma. I niestety to jest o tej historii opowiadamy, na przykład w szkole, w edukacji szkolnej, przez opowiadania Borowskiego.
Tak, podajesz ten przykład jako bardzo taki dobitny przykład tego, że prawda, że młodzież zostaje spotyka się z tą opowieścią, która jest niezwykle traumatyczna, niezwykle trudna, która kończy się tragicznie też osobiście dla Borowskiego i jego samobójstwem, a jednocześnie właściwie nie dostaje narzędzi, jak sobie z tym doświadczeniem traumy, której właśnie jakoś zapośredniczyli je przez jego teksty, prawda, nie mają gdzie o niej porozmawiać, jak siebie wyładować, jak ją przerobić, przepracować tę traumę, prawda?
No właśnie, bo to jest tak, że my takie obrazy, które oni znają z jakiejś zupełnej fikcji, jakichś, nie wiem, zombie, takich martwych ludzi, którzy gdzieś tam, to wszystko jest w sferze jakiejś bajki, a my tutaj pokazujemy im historię konkretnych ludzi w Auschwitz, którzy dochodzą do tego etapu, który w tym Lagersprachu się nazywa zmuzułmanieniem, tak? Że oni stają się muzułmanami. Tak nazywano tych ludzi, którzy z kolei, nie wiem, w Związku Radzieckim to mówiono, że to dochodziaszczy, tak? Znaczy tacy, którzy są już, niby żyją, ale oni już nie chcą żyć i oni już w zasadzie są tacy apatyczni, pozbawieni jakiejkolwiek woli życia i ci wszyscy inni więźniowie traktują ich jako takie właśnie chodzące trupy. No i to jest... Jeżeli to jest wyrwane z tego kontekstu baśniowego, w jakim młodzież się pewnie styka w tym, nie wiem, w grach komputerowych czy w filmach, a pokazujemy im, że tak rzeczywiście jest, to znaczy, że są ludzie, których można, że człowieka można doprowadzić do takiego stanu, to jest potworna wiedza, która wymaga bardzo dużo takiego właśnie psychologicznego przetrawienia i nie wydaje mi się, żeby nauczyciele byli przygotowani na to. To też widzieliśmy, nawet jak badaliśmy młodzież odwiedzającą Muzeum Auschwitz, tak? Zrobiliśmy takie badanie na kilkuset uczniach szkół w Małopolsce. No i też tam okazało się, że ci uczniowie, którzy najbardziej empatycznie zareagowali na tą wizytę w Auschwitz, później, miesiąc później zaczynali mieć typowe objawy dla PTSD, czyli właśnie problemy z zasypianiem, jakieś powracające myśli, jakieś takie, których próbowali unikać, a jednocześnie one ciągle wracały do nich. To powodowało jakieś problemy z koncentracją. No, to wszystko, co widzimy u poważnie straumatyzowanych ludzi, którzy, nie wiem, wracają na przykład z jakichś operacji wojennych, na przykład żołnierzy.
To jest dużą część swojej książki poświęcasz właśnie temu i to wydaje mi się, że to bardzo ważny problem. To znaczy poświęcasz temu, jak następuje transfer tej traumy. Transfer w różnych wymiarach i pokazujesz, że tak naprawdę, znaczy, to jest wciąż temat, który dla naukowców jest, wydaje mi się, bardzo rozwojowy. To znaczy wciąż wiele nie wiemy, ale coraz więcej mamy, prawda, takiej wiedzy czy poszlak na temat tego, jak do tego dochodzi, że na przykład człowiek, który de facto nie miał nic wspólnego z samym faktycznym doświadczeniem, które te traumy wywołało u na przykład poprzednich pokoleń lub u ludzi w innej części świata dzisiaj, jednak jakoś te traumę, a przynajmniej objawy tego zespołu na przykład pourazowego po jakimś czasie, traumy, jak to się dzieje, że on wykazuje te same objawy tak, jakby tam był, jakby tego doświadczył, prawda? I chciałem się spytać, czy to jest tak, że my w Polsce mamy jakieś takie właśnie kulturowe, instytucjonalne sposoby, że tak powiem, przekazywania tej traumy, które jakoś nas wyróżniają wobec innych narodów, bo też dużo jednak pokazujesz w tej książce odniesień do plemion na przykład rdzennych Amerykanów, pokazujesz odniesienia do Izraelczyków, ale też do innych różnych mniejszości, które doświadczały właśnie różnych traum, które są doświadczeniem dość uniwersalnym jednak w historii świata. I właśnie jak to jest, czy my w Polsce jakoś się wyspecjalizowaliśmy w tym przekazie traumy?
No bo to jest, to prawda, że to jest taki owocny temat dla naukowców, bo ja temu poświęcam znaczną część tej książki, gdzie pokazuję właśnie dyskusję genetyków, biologów, którzy szukają takich właśnie mechanizmów dziedziczenia traumy, czyli cała ta epigenetyka w badaniach nad PTSD. Rozwija się, aczkolwiek trudno jest powiedzieć, że tam są jakieś bardzo ostateczne rozstrzygnięcia już. Jest sporo badań na temat takiego rodzinnego przekazu traumy, ale to, o co teraz pytasz i co dla mnie jest chyba najważniejszym takim kluczem z perspektywy właśnie psychologii społecznej, to jest to, na ile powstaje taka infrastruktura traumy w samym społeczeństwie czy w samej kulturze. I tak jak to plemię Lakota, które opisuję dosyć dokładnie jak przykład właśnie takiego ciężko straumatyzowanego historycznie społeczeństwa czy społeczności. Ono jest jednak jedną z bardzo wielu grup etnicznych żyjących w Stanach Zjednoczonych. No tak, w Polsce ta sytuacja jest o tyle odmienna, no, że mamy państwo, które tworzy właśnie tą infrastrukturę upamiętnień i że ono oddziałuje poprzez zarówno różne praktyki komemoratywne, jak, nie wiem, rekonstrukcje historyczne z okazji rocznic, tak? Gdzie nie wiem, dzieci przebierają się w mundury powstańców, albo gdzie odgrywane są po raz kolejny jakieś bitwy, czy nawet sceny z katowni Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tak? Znaczy w sensie, że to są bardzo, znaczy niektóre z tych rekonstrukcji się wydają aż niesmaczne, prawda? Znaczy jak można odgrywać historię zbrodni i robić z tego rodzaju jakiegoś teatru, tak? Takiego teatrzyku bardziej.
I one często też mają chyba wspólne to, że zostawiają ich widzów bezradnymi, prawda?
To znaczy, tak, że tak. To jest tak, że ktoś w tym uczestniczy i potem jakby zostaje sam ze sobą też, tak? Znaczy nie ma jakiejś poważniejszej pracy nad tym. Różne instytucje wspierają tego typu formy upamiętnienia. Myślę tutaj też o Instytucie Pamięci Narodowej i wielu innych instytucjach państwa, które rzeczywiście również w ramach systemu szkolnego, znaczy w samych szkołach, w samej edukacji szkolnej, tego też jest bardzo dużo. Ale nie tylko. To znaczy to są takie różne przypomnienia historii, tak jak wrócę teraz do tematu, którego zaczęliśmy tą rozmowę, czyli to, że właśnie czasami tak zupełnie nieświadomie się z tym stykamy. Ja tak wróciłem teraz z majówki z rodziną, byliśmy na Polesiu, byliśmy w okolicach, w lasach parczewskich i tam sobie chodziliśmy, byliśmy sobie takie wycieczki po lesie i raz w czasie takiego dwugodzinnego spaceru natknęliśmy się po drodze na początku na pomnik 97 mieszkańców wsi, którzy zostali zabici w ramach takiej akcji odwetowej niemieckiej w tej wsi. Potem weszliśmy do lasu i tam był grób rodziny jakiejś, która zginęła w tym miejscu. Krzyż taki upamiętniający ludzi zamordowanych w 1944 roku. Potem poszliśmy kawałek dalej i w tym lesie był krzyż upamiętniający jakąś krwawą bitwę z Powstania Styczniowego, która miała tam miejsce. A potem jeszcze dalej zobaczyliśmy takie miejsce, które nazywane było Bazar i to było z kolei miejsce, gdzie uciekinierzy z gett w okolicznych miasteczkach się osiedlili i w ziemiankach żyli przez kilka tam miesięcy w czasie okupacji. Później to miejsce zostało zdekonspirowane przez... Znaczy Niemcy tam trafili i też wymordowali kilkaset osób. I tam jest też pomnik tego. I to jest spacer po lesie, tak? Znaczy to jest majówkowy spacer po lesie w Polsce. I to nie... Znowu, to nie jest Las Sobiborski, to nie jest Treblinka, tak? To nie są okolice, nie wiem, Bełżca na Roztoczu. Ale to dużo tego mamy, prawda? Gdzie są te dawne obozy zagłady. Ale to są taki zwykły las w Polsce, jest pełen tych upamiętnień. I znowu, nie jest dziwne, że mieszkańcy tych miejscowości, którzy stracili swoich krewnych, chcieli to upamiętnić. Nie jest dziwne, że ci Żydzi z całego świata, którzy tutaj stracili swoich krewnych, chcieli tu przyjechać i to upamiętnić. Więc to jest w ogóle wszystko bardzo, jakby, znowu, trzeba być bardzo wyrozumiałym, a jednocześnie trochę uświadamiać sobie, że te miejsca nam ciągle przypominają tą historię traumy, która wpływa potem na to, jak odbieramy rzeczywistość, jak patrzymy właśnie na politykę, jak postrzegamy Niemców, Rosjan dzisiaj.
No, dlatego może bezpieczniej jest jednak wybrać się na majówkę, na grilla i z zamianą w ręku, niż rzeczywiście chodzić po lasach, bo rzeczywiście polskie lasy są pełne takich często niespodziewanych upamiętnień. Ale tak zupełnie serio już, nie żartując sobie, chciałbym do tego to jeszcze pociągnąć, prawda? Bo zastanawiam się, jakby trochę te pytanie o traumę i przekazywanie odwrócić, tak? To znaczy, ty się powołujesz na badaczkę traumy i terapeutkę izraelską, która pracuje właśnie z zespołem stresu pourazowego i która między innymi wskazuje na to, że bardzo ważne w leczeniu traumy, czy wychodzeniu z traumy, czy takiej reintegracji po doświadczeniu traumatycznym jest po pierwsze takie możliwość, gotowość bezpiecznego skonfrontowania się z tym doświadczeniem z jednej strony, a z drugiej strony bardzo ważna jest też reakcja, jak opowiedzenie tego doświadczenia, czy ono wywoła zrozumienie w otoczeniu, a przede wszystkim, czy ta osoba, która opowiada, będzie miała poczucie, że jest zaakceptowana.
Słucham, tak.
Prawda?
Znaczy, to jest kilka, znaczy, pierwsze, że to jest taka absolutnie uniwersalna w terapii PTSD. Znaczy, jak mamy ludzi, którzy właśnie po doświadczeniu traumatycznym cierpią na zespół stresu pourazowego, czyli mają te problemy właśnie powracających ciągle obrazów z czasów wojny, czy z czasów jakiejś tragicznej sytuacji, której doświadczyli. I to im uniemożliwia normalne funkcjonowanie, to w zasadzie badacze tego zjawiska się zgadzają, że najlepszym sposobem leczenia tego jest umożliwienie ludziom otwartego mówienia o tym, czego doświadczyli, w sposób, który jest możliwie jak najbardziej komfortowy, czyli taki, w którym są zrelaksowani, w którym nic złego się nie dzieje, w którym mogą o tym mówić i nic złego się nie dzieje. Bo to jest tak naprawdę, to jest zespół stresu związany z bardzo silnym też lękiem przed tym, co się wtedy zdarzyło. Tak, te obrazy wracają, ale chcemy je odsunąć, tak, bo się boimy ich. Teraz, jeżeli będziemy mogli o nich mówić w sposób spokojny, to wtedy możliwe, że przestaną one nas tak, przestaną być takim ciężarem dla nas. I to w takim najważniejszym chyba nurcie terapii PTSD, który się nazywa terapią EMDR, również w Polsce praktykowanym, na tym się to zasadza. I to też Edna Foa, właśnie, o której wspomniałeś, izraelska badaczka, która się zajmuje traumą, ona też mówi, że to jest w tym najważniejsze. I drugi element, bardzo ważny, leczący w tym, to jest nie tylko to, że to mówimy, ale że mamy kogoś, kto to wysłucha. I to oczywiście może być terapeuta, ale znowu, no nie wszystkich będzie stać na terapeutę. I tak naprawdę, no, za często mówimy, że oddziaływania psychologiczne to jest terapia. Tak jak mówimy, pojawi się psycholog, no to od razu ludziom się włącza taka myśl, to jest psychoterapeuta, to jest ktoś, do kogo mogę pójść na terapię. Ale pamiętajmy, że zdrowie psychiczne to nie jest tylko to, co się dzieje w gabinecie między terapeutą a pacjentem czy klientem, tylko to są różne czynniki leczące, które dzieją się w naszym codziennym życiu. I na to wskazuje z kolei Andreas Merker, taki szwajcarski psycholog kliniczny, wielka postać w badaniach nad PTSD. On mówi, że bardzo ważne jest uznanie społeczne, uznanie ze strony otoczenia, ze strony rodziny, ze strony właśnie najbliższych, ale też uznanie ze strony instytucji. To, żeby na przykład, nie wiem, nawet oglądając filmy, seriale, żeby się pojawiały jakieś wątki, w których ci ludzie mogą się odnajdywać i widzieć, to ktoś przeżył coś podobnego jak ja. I to daje takie poczucie, że ta moja trauma jest uznawana, że wolno mi o niej mówić. I wtedy, kiedy mam takie poczucie, że mogę w komfortowo...
Taki wentyl tworzy, prawda? Przepraszam, że ci przerywam, ale też taki wentyl tworzy. Chodzi mi o to, że jeśli coś się pojawia w kulturze, na przykład w serialu jakimś popularnym, no to łatwiej mi jest mówić o tym doświadczeniu na przykład bohatera tego serialu, niż gdybym miał mówić o swoim doświadczeniu od razu, prawda? To znaczy, to jest jednak pewien taki próg przejścia, który wyzwala pewną właśnie energię, przestrzeń do rozmowy.
Tak, zdecydowanie. Dlatego... W sumie się cieszę, że sporo polskich seriali teraz gdzieś dotyka tej tematyki i różne traumy przywołuje. Te traumatyczne historie właśnie one pozwolą pewnie tym ofiarom troszeczkę pokazać, że tu mamy kogoś, kto mówi coś podobne doświadczenia, czy podobnie cenne wydają się na przykład prace Joanny Ostrowskiej, tak, która bada właśnie kwestie przemocy seksualnej, ale też osób nieheteronormatywnych, osób homoseksualnych jako ofiar zagłady i to są niezwykle istotne rzeczy, żeby mieć takie poczucie, że o tym można mówić. To nie jest tak, że są jakieś losy wojenne, o których mówić nie wypada. Mhm.
Dobra, i teraz chciałbym to pociągnąć do takiego poziomu instytucjonalnego. To znaczy, czy ty myślałeś nad tym? Nie ma tego dużo w książce, mam wrażenie. To znaczy, odwołujesz się na przykład do doświadczenia organizacji pozarządowej, której jesteś członkiem zarządu, znaczy forum dialogu. Nie mylę się.
Tak. Znaczy, byłem, tak. Teraz jestem tylko w takiej radzie eksperckiej przy forum, ale przez wiele, wiele lat byłem wiceprezesem tej fundacji.
Pytam cię o to dlatego, że chciałbym cię zapytać, czy ty w ogóle myślisz w takim kierunku, jak te procesy, że tak powiem, społecznego i instytucjonalnego leczenia, co do swojej leczenia, ale w takim, znaczy nie, inaczej, leczenia nie w takim sensie medykalnym, to bardziej właśnie w takim sensie, jak powiedziałeś, takim szeroko rozumianym społecznego leczenia pewnej traumatycznej spuścizny. Czy w Polsce mamy pomysł, jak je właśnie zagospodarować? Jak tworzyć klimat, w którym doświadczenie traumatyczne po pierwsze będzie, jak mówić, wysłuchane, którym będzie, spotka się ono nie tyle z oceną, na przykład wspominałeś i też podajesz taki przykład w książce, ofiary przemocy seksualnej, chyba w trakcie wojny, czy tuż po wojnie, która potem nie mówiła o tym, bo się bała na reakcję rodziny, między innymi ze względu na taką bardzo silną, konserwatywną kulturę, budowaną też przez Kościół katolicki, między innymi, nie tylko, która mocno jednak stygmatyzowała, prawda, ofiary przemocy seksualnej. Czy my potrafimy tworzyć takie instytucje i czy w ogóle jest możliwe tworzenie takich instytucji, które będą tyle empatyczne, żeby można się w nich było spotkać właśnie ze zrozumieniem, z wysłuchaniem i z, no właśnie z taką przestrzenią, która będzie wspierała w czymś, co możemy nazywać, czy to jest termin terapeutyczny, wzrost potraumatyczny, czy w ogóle po prostu z możliwością dalszego pójścia w życie, przezwyciężenia tej traumy.
Tak. Znaczy, ja myślę, że to trochę jest po ptakach. To znaczy, że to powinno było zaistnieć w Polsce bezpośrednio po wojnie. A jak było bezpośrednio po wojnie, to wiemy choćby z książki Marcina Zaręby Wielka Trwoga. Tak? Tak, znaczy, tak naprawdę ta wojna w formie jakiejś swoistej wojny domowej, jakichś strasznych... No, ten okres bezpośrednio powojenny nie dawał zupełnie takiego komfortu spokojnego mówienia o tych doświadczeniach, jakiegoś takiego spokojnego wyjścia z tego. Dzisiaj bardzo ważne jest, żebyśmy byli w stanie to zaoferować uchodźcom ukraińskim, którzy wśród nas mieszkają, których jest u nas bardzo dużo i którzy też ważne, żeby to nie było tak, że oni przyjeżdżają i no słuchajcie, jak już teraz wiemy, że budują oni 1% polskiego PKB, no to prawda, zbudujcie ten jeszcze 2% najlepiej, to nie, znaczy to oczywiście jest bardzo dobrze, kiedy oni się dobrze integrują na rynku pracy, ale jeżeli w badaniach takich, które prowadzimy w tej populacji, widzimy, że tam 47% tych uchodźców, a w zasadzie uchodźczyń wojennych z Ukrainy ma, znaczy jest w tej grupie ryzyka PTSD, no to naprawdę bardzo ważne jest to, żeby dać im jakieś możliwości wsparcia, to znaczy, żeby byli ci terapeuci, którzy znają język ukraiński, pracują z Ukraińcami, żeby w poradniach psychologicznych można było właśnie otrzymać wsparcie w języku ukraińskim, żeby pojawiało się też tego rodzaju wsparcie w szkołach, tak, dla uczniów. Więc to są takie sprawy, gdzie oczekiwałbym, że coś się więcej zadzieje i że tutaj będziemy pracować na tym, żeby ci możliwe, że przyszli nasi obywatele, tak, kiedyś, żeby oni no, byli już wolni od tego przekazywania przez kolejne pokolenia jakichś nieopowiedzianych traum wojennych. Mhm. Więc tak, to jest bardzo ważne. Czy ta możliwość, to istnienie takiej jakiejś infrastruktury pewnie jest bardzo ważne. To, co robimy w Forum Dialogu jest trochę inne, ale ono się też w gruncie rzeczy, ale to też się wiąże jakoś z tym problemem, bo te działania w Forum Dialogu się zaczęły w gruncie rzeczy od naszych obserwacji w czasie spotkań młodzieży polskiej i młodzieży żydowskiej, czy to z Izraela, czy ze Stanów Zjednoczonych, takiej młodzieży, która przyjeżdża do Polski właśnie odwiedzać miejsca pamięci, miejsca związane z historią Holokaustu. I się okazuje, że wtedy, kiedy oni się spotykają z polską młodzieżą, to zwykle te spotkania wcale nie mają takiego świetnego przebiegu, jakbyśmy się spodziewali, a najgorzej wypadają wtedy, kiedy oni zaczynają rozmawiać o historii. I się okazuje, że ci młodzi Żydzi mówią, no jak wy możecie tutaj mieszkać na grobach, znaczy jak to jest mieszkać na cmentarzu. Jak możecie budować, widzieliśmy na Majdanku, że ludzie mają domki jednogodzinne bezpośrednio przy samych barakach. Jak to jest możliwe? Jak się czuje taki człowiek? No i Polacy wtedy czują się jakoś trochę zagrożeni tymi pytaniami samymi. Z kolei Polacy mówią, no ale dlaczego Żydzi na całym świecie nie wiedzą o tym, że my Polacy również byliśmy ofiarami wojny? Nikt nie wie o Powstaniu Warszawskim. Tak? Dlaczego wy oskarżacie nas o jakiś współudział w tych zbrodniach i tak dalej. Znaczy te spotkania były trudne. Znaczy jak patrzyliśmy na to...
się do tego, prawda, tego dawnego, ważnego paradygmatu w psychologii społecznej, że hipoteza kontaktu, tak. Tego, że sam kontakt międzygrupowy spowoduje, że te relacje się poprawią, prawda? I to jest, czasami to się pojawia w takiej, mam wrażenie, publicystyce i takim dość naiwnym przekonaniu, że sam kontakt z inną grupą spowoduje, że my się dogadamy, prawda?
No bo niekoniecznie. Generalnie to... Statystycznie jest to prawda. To znaczy generalnie lepiej, jak jest kontakt, niż nie ma. To znaczy jak ludzie zadają często nam pytanie w Centrum Badań nad Uprzedzeniami, jak to się dzieje, że Polacy tak chętnie przyjęli Ukraińców, a tak niechętni byli nastawieni do uchodźców, którzy trafili przez granicę białoruską. No to jest oczywiście ciekawe pytanie. Najłatwiejszą na nie odpowiedzią jest to, że Polacy po pierwsze od bardzo, bardzo dawna mieli kontakt z Ukraińcami, a po 2014 roku no, mieli już kontakt nie tylko z tymi Ukraińcami z zachodniej Ukrainy, bliskimi nam kulturowo, ale też z Ukraińcami ze wschodniej Ukrainy, których w Polsce było naprawdę dużo. Tak? Znaczy, jeżeli to jest tak, że my mieliśmy ten milion Ukraińców już przed 2022 rokiem, to potem ta masa uchodźców, która do nas trafiła, już była dużo łatwiejsza do zaakceptowania, ponieważ ten Ukrainiec był kimś, kogo znamy, tak? Że spotykamy na nie wiem, znaczy rodzice kolegów dziecka naszego w szkole, tak? Czy rodzice, czy pani, która sprzedaje w sklepie. To nie jest Polacy, już mieli tych ludzi wśród siebie, w swoim najbliższym otoczeniu. Nie dało się nikogo przestraszyć Ukraińcami, prawda? Gdyby nie było tego kontaktu, to na pewno te obrazy z czasów rzezi wołyńskiej by się rozchodziły dużo, dużo mocniej niż to miało miejsce w Polsce w 2022 roku. I więc kontakt generalnie działa, natomiast tutaj widzieliśmy, że jak były te spotkania, to nie do końca działało. Ale widzieliśmy też, że te rozmowy o historii są problematyczne, bo one są mocno skoncentrowane na historii Holokaustu. I że obie te grupy, znaczy zarówno Żydzi z diaspory, jak i z Izraela, jak i Polacy, jak myślą o historii Żydów, to w zasadzie myślą tylko o tych kilku latach zagłady. To znaczy, że to tak jakby kiedyś naczelny rabin polski Michael Schulrich powiedział, no ale przecież nikt się nie urodził w Treblince. I to jest takie stwierdzenie dosyć ważne, prawda? Znaczy, że ci ludzie tam ginęli, ale wcześniej mieli jakieś życie. I to życie nie jest ani tematem nauczania historii żydowskiej w żydowskich szkołach na całym świecie. W Izraelu w zasadzie prawie nie istnieje w edukacji szkolnej, ale też w Polsce. W zasadzie o tym się mało mówi. Jak Fundacja Czulent kiedyś zrobiła taką analizę podręczników szkolnych, to oni wychodzi z takiego założenia, no to jest ważna grupa ludności polskiej, 10% Polaków, tak? No to na pewno jakby ich historia musi znaleźć jakieś odbicie w podręcznikach historii, w ogóle nie. Znaczy to w ogóle tej literatury żydowskiej nie ma w historii tej naszej nauczania literatury. Nie ma tej, więc tej historii nie ma i to właśnie Forum Dialogu postanowiło zrobić. To znaczy pokażmy, co straciliśmy, ale żeby zrozumieć, co się stało w czasie Holokaustu, trzeba najpierw zrozumieć, co tu było. I zaczęto prowadzić różne, nie wiem, działania właśnie w szkołach. Po prostu ten projekt Szkoły Dialogu, czyli takich szkół w całej Polsce. Taki program dla szkół, gdzie motywowaliśmy młodych ludzi do tego, żeby sami stali się takimi poszukiwaczami historii. Dawaliśmy im narzędzia do tego. Mówiliśmy, jak tego można szukać. Znaczy, jak nie wiem, jak odczytywać znaczenie na grobkach żydowskich. Co jest na nich, nawet jeżeli nie znam hebrajskiego. Patrzę na ten nagrobek i na podstawie samej takiej ikonografii na tych, jestem w stanie na przykład otworzyć, kto jest pochowany, z czego on był znany, jakie było jego zatrudnienie, jakie miał nazwisko często. Znaczy, i to, te umiejętności ci młodzi ludzie, jak tylko posiedli, to nagle byli w stanie odtworzyć na podstawie tych resztek cmentarza żydowskiego, który gdzieś tam jest, tam w prawie co drugim polskim miasteczku jest przecież jakiś cmentarz żydowski, byli w stanie odtworzyć historię żydowskiej społeczności. Skłanialiśmy ich do tego, żeby rozmawiali z najstarszymi mieszkańcami swoich miejscowości. I też dowiadywali się historii nie tych z podręczników, nie tych z czasów Holokaustu, ale właśnie głównie historii przedwojennych jakichś, o tym, że tam była jakaś pani pomarańcz na rynku sprzedawała najlepszą lemoniadę, tak? Na przykład i wszyscy uczniowie do niej chodzili po szkole. I to jest niesamowite, jak się przyjrzeć tym historiom i jak to też zmieniało postawy. Znaczy, że w ogóle ta cała taka defensywność, ta taka obronna postawa, prawda, że o, tutaj przyjdą Żydzi, będą nas oskarżać o Holokaust, zanikało to w ogóle, bo nagle ci Żydzi byli po prostu moimi tutaj jakimiś ziomkami, tak, ludźmi z tej samej miejscowości, co ja, takimi rodakami w sensie takim pełnym tego słowa. I myślę, że to jest też bardzo ważne, to znaczy, żeby pokazywać tą historię nie wyłącznie przez ten bardzo ciężki, traumatyczny epizod, który oczywiście on się wybija psychologicznie, to jest jasne, ale jednak uświadomić sobie, że możemy to zrozumieć tylko, jeżeli pojmiemy, co straciliśmy, to znaczy, kim byli ci ludzie, którzy tam zginęli, nie mówię tylko o Żydach, mówię w ogóle o ludziach, którzy zginęli w czasie okupacji, jak wyglądało ich życie wcześniejsze, skąd oni się wzięli, jakie były historie ich rodzin i tak dalej.
No też, to ma chyba też dużą możliwość, potencjał przełamywania tego podziału my i oni, prawda, swoi i obcy. I pokazywania, że ci, którzy w takiej narracji wielkiej, często narodowej, mogą się wydawać obcymi, tak naprawdę są bliżsi nam, niż się może to wydawać. Ale dobrze, już dość długo rozmawiamy, chciałbym na koniec dwie jeszcze kwestie poruszyć z tobą. Pierwsza kwestia to jest taka, może troszeczkę polemicznie, to znaczy Ty na końcu książki właśnie próbujesz wyjść z taką wizją tego, jak możemy tworzyć inne narracje, inne opowieści o polskości, prawda? I o tym, jak one mogą kształtować naszą tożsamość. I wydaje mi się, że jednak tam ta część książki oczywiście jest najmniej oparta na badaniach, ponieważ to siłą rzeczy robisz trochę co innego, więc wystawia się na pewne ryzyko krytyki. Wydaje mi się, że w paru miejscach można by właśnie polemizować. Mam takie wrażenie, że to, co proponujesz, jest pewną właśnie propozycją wyjścia z czymś zupełnie nowym, może niekoniecznie zupełnie nowym, tak? Ale odwołanie się do nurtów takich polskości, które gdzieś umykają głównemu nurtowi, które właśnie umykają temu przekazowi martyrologicznemu, które no właśnie odwołać się, nie wiem, do pozytywizmu jako ważnego momentu kształtowania się wtedy elit polskości.
Czy historii też, przedsiębiorczości polskiej na przykład.
Tak, prawda? Do tych różnych bardzo prężnie działających stowarzyszeń, które formowały się jeszcze podczas zaborów. No czyli w pewnym sensie są takim zaprzeczeniem tej takiej dużej tezy martyrologicznej, że pod zaborami, prawda, zawsze się Polakom żyło źle. No, no różnie się żyło, prawda mówiąc.
No tak, bo to Łódź nie stałaby się takim wielkim, fantastycznym polskim Manchesterem, gdyby nie ogromne rynki zbytu Imperium Rosyjskiego, tak? Znaczy, byliśmy w stanie zalać Rosję naszymi tanimi tekstyliami i dzięki temu zbudowaliśmy kilka, Białystok tak samo, tak? Zbudowaliśmy kilka potężnych ośrodków przemysłowych.
Warszawa by się nie rozwinęła, gdyby nie prezydent Stalinkiewicz, Rosjanin z pochodzenia, prawda? No i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ostatnie miesiące po zmianie władzy pokazały, że jest jednak pewna dynamika, która powoduje, że nie można ignorować tej opowieści martyrologicznej. To znaczy, bardzo ciekawe w tym kontekście była sytuacja z reformą podstawy programowej w polskich szkołach, którą minister Barbara Nowacka rozpoczęła. Było to niezwykle interesujące, że w bardzo krótkim czasie ludzie naprawdę się zmobilizowali, też często w mniejszych miejscowościach, często na peryferiach Polski, i wysłali tam tysiące, teraz nie pamiętam dokładne liczby, to są tysiące zgłoszeń, też takiej sprzeciwu wobec tego, by wiele z tych takich opowieści meteorologicznych z polskiej szkoły może nie zniknęło, bo to też nie była aż tak radykalna reforma, która miałaby temu zniknąć, ale jednak zaburzy te proporcje, zmienić te proporcje, prawda? To pokazało, że jednak jest silny opór społeczny wobec tego. I mam wrażenie, że kierunkiem działań w tym kontekście nie powinno być raczej właśnie próba zdominowania tej narracji przez inne narracje, tej narracji, mówię, martyrologicznej przez inne narracje, co raczej może próba budowania na nich czegoś nowego. To znaczy, okej, my mamy to dziedzictwo traumy, ale zobaczcie, my sobie z tym dziedzictwem no jakoś próbowaliśmy radzić, nie? Zobaczcie, że na tym też wyrosło coś, co jest wartościowe. I nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie, ale jednak ta nośność opowieści martyrologicznej, ona musi mieć jakieś docenione czy w edukacji, czy właśnie w instytucjach państwowych, i raczej nie powinna być zupełnie odrzucona na bok.
Ja się w zasadzie z tym zgadzam, bo i to jest trochę też tak, że chyba każdy autor się trochę rozwija wraz z, znaczy, to jest tak, że książkę napisałem, pisałem ją przez ostatnie 2 lata i ona jest jakąś tam zamkniętą całością mojego myślenia o tych tematach, ale masz rację, że ta końcówka, w której zastanawiam się, jakie mogłyby być inne sposoby mówienia o przyszłości, ona skłoniła też kilka takich rozmów już mam za sobą właśnie, gdzie rozmawiamy o tym zakończeniu książki i każda taka rozmowa jak ta z tobą też jest dla mnie kształcąca pod tym względem, bo zaczynam trochę inaczej o tym myśleć, bo nie tyle chodziłoby o to, żeby zastąpić te elementy, czy też elementy traumatyczne, czy martyrologiczne polskiej historii elementami właśnie takimi, czy tymi historiami sukcesu, przedsiębiorczości i tak dalej. Coś takiego sugerowałem w książce. Co właśnie trochę inaczej. To znaczy, tą historię traumatyczną też opowiadać trochę inaczej. To znaczy, nie wyłącznie koncentrować się na sprawcach i tym, co oni nam wyrządzili, ale próbować troszeczkę większą wagę przyłożyć do sprawczości ofiar. To znaczy, jak te ofiary próbowały sobie radzić w tych sytuacjach. Tego mi brakuje trochę. I ja myślę, że to na to zgodziliby się nawet ci mieszkańcy niedużych miast, którzy pisali listy protestu do minister Nowackiej. Przy czym akurat te zmiany podstawy programowej mnie zaskoczyły, takie reakcje na nią, ponieważ przyjrzałem się tej podstawie programowej i to, co tam się zadziało, to nawet nie była zmiana konkretnych treści, tylko to było wspięcie się na troszkę wyższy poziom abstrakcyjności tych treści. To znaczy, to było tak, że na przykład nie mówimy na tej lekcji mamy opowiedzieć historię zbrodni dokonanych w czasie Powstania Warszawskiego na Woli i Ochocie, tylko był temat zbrodnie, czy tam był temat, prawda, doświadczenia ludności cywilnej czasów Powstania Warszawskiego. I teraz, no właśnie, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na to, i to jest typowe dla naszego Traumalandu, prawda, o, próbują nam odebrać naszą historię, no powiem tak, właśnie tutaj próbują nam wyrugować rzeź Woli z lekcji historii. A to jest raczej zmiana, która ma na celu no, oprzeć się trochę na kompetencjach nauczyciela. To ma być podstawa programowa, a nie program. Nie, to nie jest tak, że całą treść programu przekażemy za pomocą podstawy programowej, tylko że nauczyciel ma być tym, który na podstawie, nie wiem, na przykład lokalnych doświadczeń, znaczy jeżeli ten człowiek pracuje w szkole na warszawskim Mokotowie na przykład, nie? To on może się oprzeć na historii, nie wiem, pułku Baszta na przykład, który gdzieś tam walczył chyba w tej okolicy i opowiedzieć o też cywilnych doświadczeniach ludności w tamtym miejscu i on oczywiście powinien wspomnieć pewnie o rzezi Woli, ale żeby tą historię troszeczkę bardziej ukontekstualizować i też zlokalizować, bo jednym z wielkich problemów nauczania historii w Polsce jest to, że to jest historia bardzo scentralizowana. Znaczy my próbujemy narzucić całej Polsce pewną jedną opowieść. Jak mówiłem, jak wspomniałem o tym, że zbudowaliśmy ten wielki ośrodek w Łodzi, to od razu dorzuciłeś, no ale też w Białymstoku. Nie wiem, czy pochodzisz z Białegostoku, czy masz jakichś krewnych tam, ale to jest bardzo ciekawe, że my bardzo często mamy taki jakiś rodzaj pewnego standardu opowiadania o historii, któremu umykają na przykład, no prawda, nie wiem, właśnie Radom, jako też bardzo ciekawy ośrodek przemysłowy z tego czasu. I myślę, że to nauczyciel historii, który pracuje w pewnym konkretnym kontekście, powinien mieć jakąś wolność kształtowania tego. I tego mi brakuje w polskim nauczaniu historii. Tak postrzegałem tą zmianę podstawy programowej, raczej niż jako próbę narzucenia jakiejś, nie wiem, uśmiechniętej narracji o historii Polski, bo wiem, że trochę tak krytycy obecnego rządu próbują to przedstawić.
Mhm. Ja podam taki przykład może, który rzeczywiście, zgadzam się z tym, co teraz mówisz, znaczy taka próba zrobienia większego przybliżenia na kontekst lokalny, przepraszam, w opowieści o historii Polski byłaby pożądana. Jednocześnie jednak widać, że to nie może być tak, że ona się zupełnie odetnie od właśnie od tych dużych wydarzeń. Mam wrażenie, że to, co robisz w książce przez większość rozdziałów, to jest o tyle właśnie wartościowe, że jednak łączysz jedno z drugim i to jest naprawdę, jest dobry model, który można zareplikować potem na przykład w nauczaniu historii. I dam taki przykład. My tutaj w Więzi parę lat temu prowadziliśmy projekt Kanon Wolnych Polaków, który był projektem warsztatów historycznych, których próbowaliśmy z okazji stulecia niepodległości w różnych częściach Polski, głównie w mniejszych miejscowościach lub no przynajmniej nie tych największych centrach, zapytać lokalnych mieszkańców, co jest powodem ich takiej największej dumy z tego, kim są jako obywatele danej miejscowości i obywatele Polski również, ale jednak właśnie z takim kontekstem z historii lokalnej. I to było bardzo ciekawe. To znaczy, po pierwsze, wyszło na to, że ludzie często mają dużą pamięć lokalnych wydarzeń, które umykają właśnie w takim większym spojrzeniu. Czyli na przykład, kiedy mówią o tym, że są dumni z danego zakładu pracy w mieście, to na przykład potrafią powiedzieć, że na przykład, hej, ten zakład przed wojną był żydowski, on po wojnie był znacjonalizowany, potem miał trudności najczęściej duże w czasie transformacji ustrojowej, ale jeśli to dzisiaj przetrwał, to on znowu jest takim źródłem ważnej tożsamości lokalnej, nie? I to właśnie jest fajnie, pokazuje tę taką ciągłość i taką długą pamięć lokalną społeczeństwa, ale na przykład w moim rodzinnym Krośnie swoją drogą na Podkarpaciu, no znowu, pojawia się Jan Paweł II, ale też w ciekawym kontekście, nie tyle właśnie jako taki wielki ojciec, no nie wiem, suwerenności, jak czasami bywa przedstawiony w tej opowieści martyrologicznej, ale pojawiła się wizyta Jana Pawła w Krośnie w 97 roku jako pewne źródło dumy do tego, że no kurczę, 400 tysięcy ludzi, tam pół miliona ludzi się pojawiło na tym lotnisku i to jest niesamowite, że w tej naszej małej miejscowości po prostu takie rzeczy ludzie przyjechały, żeby spotkać kogoś, kto jakoś był dla nich ważny. Nie? Więc te odwołania do dużej historii są ważne cały czas, mam wrażenie. Tylko tak, niech będą jakoś też bardziej zlokalizowane.
No tak, no i to tylko, no znowu, to wymaga też właśnie jakiegoś zaufania nauczycielowi historii, że on jest w stanie to udźwignąć. A to wymaga zaufania w ogóle. A w Traumalandzie z zaufaniem mamy problem. Podobnie historia tego, żeby opowiedzieć na przykład historię przedsiębiorstwa, które jest największym pracodawcą w danej miejscowości i żydowskie korzenie tego przedsiębiorstwa albo, nie wiem, historię klubu klubu o wielkich sukcesach w Ekstraklasie, Puszczanie Połomnice jako klubu, który był założony jako żydowski klub sportowy Puszczanie Połomnice, to są takie historie, które możemy powiedzieć też wtedy, kiedy się nie będziemy bali tego, że oni przyjdą, wrócą i nam to odbiorą. A bardzo często tak wyglądają te reakcje. Ja pamiętam też, jak kiedyś byliśmy jeszcze jako studenci na takim objeździe organizowanym przez profesor Holcerową po różnych miasteczkach żydowskich i tam pamiętam, jak wchodzimy na jakieś podwórko i ludzie zaczynają krzyczeć, żebyśmy sobie stąd poszli. Jak zobaczyli, że robimy zdjęcia, oglądamy, no to była od razu reakcja, no przyszli odbierać. No. I znowu, to jest ten lęk, który bierze się z niepewności o to miejsce, w którym mieszkam, że ono może zniknąć. Dlaczego? Bo ono już parę razy w historii zniknęło. Tak? W tych miejscowościach, gdzie mieszkali wcześniej Żydzi, mieszkają ludzie, którzy tam trafili z jakichś innych części Polski, może właśnie z Wołynia, prawda? Albo z jakichś wsi, które były w tej okolicy. I oni nie czują się pewnie. Tak? I ten lęk, który ta traumatyczna historia ze sobą niesie, on musi zostać jakoś uspokojony. Ja mam wrażenie, że upływ czasu pomaga nam. To znaczy, że im dłużej żyjemy w czasach takiego względnego prosperity, tym mniej reagujemy lękowo, tym większe mamy zaufanie. I to mam nadzieję, że kolejne lata pozwolą nam dalej cieszyć się tym i że to wszystko się uspokoi i ta moja książka przestanie być aktualna za parę lat.
To już zupełnie na koniec. Chciałem się odwołać do tego, co jak rozpoczynasz książkę, mówisz, de facto robisz krótki spacer po Muranowie. I po okolicy, w której pracujesz tak naprawdę, właśnie w Wydziale Psychologii UW, pokazujesz, jak na bardzo krótkim odcinku tak naprawdę tworzysz takie trochę axis mundi, prawda? To znaczy, że to ulica Stawki, na której końcu znajduje się duży pomnik pomordowanych na wschodzie, które są kolejne upamiętnienia getta warszawskiego, które w końcu jest upamiętnieniem Umschlagplatzu, miejsca deportacji i koniec końców zamordowania warszawskich Żydów w Treblince. No właśnie pokazujesz, jak bardzo na krótkim odcinku czasu, jak w tym lesie, podczas twojej majówki spotykasz się z wieloma traumatycznymi wspomnieniami, upamiętnieniami. Myślę sobie o tym, że znowu, że wartością byłoby, żeby, i chyba też to powiedziałeś dzisiaj, nie rezygnować z tych upamiętnień oczywiście, że na sposób, natomiast pokazać, budować na nich kontekst bardziej uniwersalizujący. I jako osoba, która mam doświadczenie bycia przewodnikiem turystycznym po Warszawie przez wiele lat, ja bardzo lubiłem podawać twój przykład. To znaczy często, bo turyści, nie wiem czy państwo wiedzą, nasi słuchacze, że turyści przyjeżdżają do Warszawy, żeby zobaczyć starówkę po pierwsze, a po drugie getto żydowskie dawne. I na końcu wycieczki to było dla nich dużą taką ulgą i czymś niezwykłym, kiedy słyszeli, że w tych dawnej siedzibie SS, przy Umschlagplatzu, który dzisiaj jest Wydziałem Psychologii UW i który zajmuje się między innymi badaniem uprzedzeń i stereotypów, no właśnie profesorem i ważną osobą jest dzisiaj polski Żyd. I to jest też takie właśnie przełamywanie pewnego schematu, że ta trauma się kończy, że jednak koniec końców, jasno ona się zdarzyła, ale ona, na niej rośnie życie. I Polska jest, i Warszawa jest moim zdaniem niezwykłym przykładem tego, że wbrew wszystkiemu, wbrew wielu oczekiwaniom, to życie powraca, prawda? I kiedy dzisiaj na przykład myślimy sobie, nie wiem, o Aleppo, Mariupolu, nie daj Boże, Rafach, no to Warszawa jest być może takim źródłem, miastem, które może być miastem nadziei na to, że życie jednak powróci.
Tak, no, ja myślę, że na wielu wymiarach i też, no, po pierwsze, to nie muszą być Żydzi, mogą być kolejne grupy, które tu trafiają, to, że Warszawa staje się znowu wieloetnicznym miastem na przykład, tak? Że no właśnie słyszymy język ukraiński na co dzień, widzimy Pakistańczyków, Hindusów i ten, którzy gdzieś tam są już zintegrowani w tej tkance takiej społecznej Warszawy, to jest coś nowego i w jakiś sposób pokazuje taką żywotność tego miasta. Jeżeli chodzi o Żydów, no to miałem ostatnio taką myśl nawet, że no to są po 7 października w Izraelu, kiedy zobaczyliśmy, że Żydzi w Izraelu wcale nie są bezpieczni, tak? Znaczy nasi znajomi, którzy nagle, nie wiem, jak właśnie Alex Danzig, na którego się tutaj zresztą powoływałem w sumie, bo to on badał to, jak w izraelskiej edukacji, jak się opisuje historię polskich Żydów, to wiem głównie z jego analiz. No, on jest teraz zakładnikiem Hamasu, tak? I to są no, ludzie, konkretni ludzie, którzy zostali zamordowani, porwani, Więc ten Izrael nie daje poczucia bezpieczeństwa Żydom. Teraz to, co widzimy na kampusach amerykańskich, czy ten też nie tworzy takiego wrażenia, że gdzieś tam na zachodzie jest jakiś super bezpieczny, że to są jakieś bardzo bezpieczne miejsca dla Żydów, to miałem taką myśl, że to jest taki paradoks historii, że nagle ten nasz budynek kwatery SS na Umschlagplatzu może jest jednym z bezpieczniejszych miejsc na świecie, żeby być Żydem. I to jest ciekawe, znaczy jak człowiek sobie myśli o tym, że to się bardzo zmienia, po bardzo krótkim czasie potrafi się wszystko zmienić i to żadne miejsce na świecie nie jest napiętnowane i naznaczone na zawsze i myślę, że tak jest też z Warszawą i z Polską oczywiście.
To jest doskonała puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za tę książkę, którą mówię, polecam też Państwu. Pewnie ją warto tę swoją drogą czytać ze wspomnianą książką Wielka Trwoga Marcina Zaręby. W pewnym sensie one są ze sobą komplementarne z trochę innych perspektyw. Moim i Waszym gościem w podcaście Brzydkie Słowo na P, czyli rozmowa o polityce szeroko rozumianej, był dzisiaj profesor Michał Bilewicz. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Wysłuchaliście podcastu Więzi. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl i do lektury kwartalnika Więzi.